Ed Catmull i Amy Wallace. Ed Catmull i Amy Wallace. Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji. Wydanie rozszerzone. Wydawnictwo MT Biznes. Czyta Janusz German. Wprowadzenie do drugiego wydania. Od pierwszego wydania książki Kreatywność S.A. minęła już prawie dekada. Przez ten czas miałem okazję porozmawiać z tysiącami czytelników. Wszystkie te rozmowy były dla mnie satysfakcjonujące, ponieważ ludzie wywodzący się z różnych środowisk opisywali, w jaki sposób książka pomogła im w promowaniu i wspieraniu kreatywności w ich miejscach pracy. Jednak niektórzy wyciągnęli wnioski, których nie zamierzałem sugerować, dlatego zacząłem się zastanawiać, czy pewnych kwestii i zagadnień nie mogłem przedstawić jaśniej. Przykładowo, gdy ściskałem dłonie podczas podpisywania książki, niektóre osoby gratulowały mi opracowania planu na kreatywny sukces. Wypowiedzi tych osób można byłoby streścić następująco. Możliwość przeczytania o tym, jak ludzie z Pixara i Disney Animation opracowali niezawodny przepis na tworzenie przebojów kinowych. Ale my oczywiście niczego takiego nie zrobiliśmy. Przy każdym filmie borykaliśmy się z jakimiś specyficznymi przeszkodami. Nie mieliśmy żadnej jednej mapy drogowej, którą by podążali nasi filmowcy. Rozwijanie i pielęgnowanie kreatywności polega na zaakceptowaniu faktu, że zawsze trzeba będzie rozwiązywać nowe problemy. Nigdy nie uda ci się wszystkiego zaplanować i dopiąć na ostatni guzik. Rozumiałem, dlaczego czytelnicy chcieliby otrzymać magiczny klucz, który zawsze odblokowywałby wyobraźnię. Gdyby to było tak proste. Jak stać się bardziej kreatywnym? Brzmi pytanie, które wiele osób zadaje mi od czasu debiutu tej książki. Zawsze odpowiadam, że to niewłaściwie postawiony problem. Pytanie powinno brzmieć, jakie siły obecne w kulturze danej firmy stoją na drodze kreatywności. Podtytuł w wersji oryginalnej, którego wiele osób zdaje się nie zauważać, nie bez powodu brzmi pokonywanie niewidocznych sił, które stoją na drodze do prawdziwej inspiracji. Innymi słowy, moim celem nigdy nie było przedstawienie jednej jasnej i prostej drogi do kreatywnego sukcesu. Chodziło mi raczej o podkreślenie konieczności nieustannego budowania kultur sprzyjających kreatywności. To zaś oznacza konieczność akceptacji błędów, odchyleń i pułapek, których nigdy nie da się przewidzieć. W pierwotnym tekście starałem się podkreślać, chyba niewystarczająco mocno, że żadna ilość samoświadomości czy dobrego, sumiennego przywództwa nie jest w stanie zapobiec pojawianiu się nieprzewidzianych i czasem bardzo dużych problemów. Jak przeczytasz na kolejnych stronach, z pewnością przeoczyłem też kilka kluczowych problemów, które z perspektywy czasu wydają się oczywiste. Zdrowe kultury i zdrowe firmy nie są stabilne. Przeciwnie, one ciągle się zmieniają i ewoluują. Ta zmiana wymaga od liderów zachowania czujności i zwinności, a przede wszystkim upewnienia się, że podstawowe wartości organizacji pozostają chronione. U podstaw kreatywności S.A. leżała chęć wyjaśnienia, w jaki sposób każdy z nas, a w szczególności liderzy, może myśleć o tworzeniu kultury, która pozwala ludziom rozkwitać. Kultury, w której niewiedza, wymagająca poproszenia kogoś o pomoc, nie jest postrzegana jako oznaka słabości, ale jako oznaka siły. Świetne pomysły naprawdę mogą pochodzić od każdego, a zadaniem lidera jest upewnienie się, że każdy czuje się uprawniony do wniesienia swojego wkładu. Ale nawet jeśli liderowi uda się to zapewnić w danym momencie lub kontekście, nie rozwiąże to problemu na zawsze. Z biegiem lat coraz częściej zastanawiałem się, czy wyraziłem wystarczająco precyzyjnie ten podstawowy fakt, że prowadzenie kreatywnego przedsiębiorstwa jest zadaniem ciągłym, takim, które nie ma końca. A jeśli nie, to czy mógłbym naprawić to jakoś w drugim wydaniu? Może mógłbym coś wyjaśnić, mocniej podkreślić i w stosownych przypadkach pokazać, jak moje myślenie ewoluowało od czasu pierwszego wydania. Kiedy rozmawiałem na ten temat z redaktorem, wpadliśmy na następujący pomysł. Dlaczego nie być otwartym i przejrzystym w kwestii tego, w których miejscach i w jaki sposób moje obecne przemyślenia odbiegają od tych przedstawionych w pierwszej wersji książki? Czy to nie byłby dobry sposób na pokazanie nieuchronności zmian w procesie kreatywnym? Opracowaliśmy więc następujący system. Poza poprawieniem kilku oczywistych błędów, które popełniłem w 2014 roku, zostawimy podstawowy tekst bez zmian. To oznacza, że gdy w książce napisano, że film Toy Story trafił do kin 19 lat temu, to nie będziemy tego poprawiać, choć od tego czasu minęło już blisko 28 lat. Ufamy, że czytelnicy zrozumieją, że książka starała się uchwycić pewien moment w czasie. Jednak w kilku miejscach zidentyfikowałem również fragmenty i idee, które moim zdaniem zasługują na szersze wyjaśnienie. Doszliśmy do wniosku, że na końcu tych rozdziałów dodam swoiste postscripta z nowymi lub rozszerzonymi przemyśleniami. Wydanie, które trzymasz w rękach, jest efektem tych działań. Znajdziesz tu więc 4 rozdziały poszerzone o postscripta i 2 całkowicie nowe rozdziały. Rozdział 14. Trwałe efekty dnia uwag rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończyłem rozdział 13 opisujący dzień uwag, który był w 2013 roku naszą próbą ożywienia Pixara poprzez szczere zidentyfikowanie niedociągnięć i problemów. Początkowym celem dnia uwag było wskazanie sposobów na zmniejszenie o 10% liczby osobotygodni potrzebnych do nakręcenia jednego filmu. Zamknęliśmy studio na cały dzień, aby omówić potencjalne rozwiązania, a pomysły, które się wówczas pojawiły, faktycznie przyczyniły się do zwiększenia oszczędności i wydajności. Ale dzień uwag ujawnił również głębsze problemy, które miały związek z tym, że nasza kultura w niektórych aspektach odeszła od podstawowych wartości studia. Pełne wdrożenie wniosków, które wtedy wyciągnęliśmy, miało zająć nam lata i bardzo się cieszę, że Pixar podjął się tego bardzo trudnego zadania. Mam nadzieję, że inni będą mogli skorzystać z naszych doświadczeń. W rozdziale 15 Włączanie kreatywności piszę więcej o kilku kwestiach, nad którymi wciąż się zastanawiam, o zapobieganiu przypadkom nadużywania władzy płynącej z hierarchii, pozwalaniu pracownikom na zabawę, wspieraniu eksperymentów i docenianiu znaczenia emocji. Ujawniam też coś, co pominąłem w pierwszym wydaniu tej książki. Być może czytelnicy pamiętają, iż opisałem tam moją walkę o znalezienie nowego celu w życiu po tym, gdy Pixarowi udało się stworzyć pierwszy pełnometrażowy film animowany komputerowo. Ale w dniach po premierze Toy Story nękał mnie jeszcze jeden, równie istotny problem, o którym w pierwszym wydaniu nie wspomniałem. Teraz zbadam go w pełni, mając nadzieję, że pomoże to innym menedżerom. Większość osób na kierowniczych stanowiskach stara się nie dopuścić do tego, by w czasie, kiedy oni stoją za sterami, w firmie wydarzyło się coś złego. Oby tylko nie na mojej wachcie, mówią. Moim celem, szczególnie w kontekście zbliżającej się emerytury, na którą miałem przejść w 2019 roku, było upewnienie się, że liderzy, którzy po mnie nastąpią, będą w stanie rozwiązać problemy, jakie nieuchronnie pojawią się po mojej wachcie. Dla mnie budowanie dynamicznej, kreatywnej kultury jest samo w sobie aktem kreatywności. Przychodzi mi do głowy tylko jedno dobre porównanie – wychowywanie dziecka. Oba te zadania to praca 24/7, która wiąże się z radościami i wyzwaniami, z których wiele jest nieoczekiwanych. Aby dobrze wykonać każde z tych zadań, musimy zagłębić się w siebie. Od samego początku mojej pracy w Pixarze, a później w Disney Animation, chciałem pomóc w budowaniu kultury tak zdrowej i elastycznej, aby mogła przetrwać porażki, sukcesy, a nawet odejście choćby najlepszych swoich liderów i założycieli. Mam nadzieję, że w drugim wydaniu tej książki uda mi się kontynuować rozmowę o tym, jak to działa i jak nie działa. Ed Catmull, październik 2022 rok.